A w studiu naszym gościem jest dr Tomasz Olejarz, politolog i wykładowca akademicki. Rozmowę poprowadzi Marek Cynkar. Dzień dobry, witam panów.
Dzień dobry, witam pana.
Dzień dobry, witam pana redaktora i wszystkich słuchaczy Radia Rzeszów.
Jutro wspomnienie tego, co wydarzyło się 2 lata temu, 24 lutego, Rosja zaatakowała Ukrainę. Nasi sąsiedzi dzielnie walczą, no ale niestety brakuje amunicji. Sami nie dadzą rady. Jak pan definiuje ich heroizm? Oddają życie za Ukrainę, czy także za Europę i tak zwany wolny świat?
Tak, myślę, że ta rocznica tej już pełnoskalowej agresji Federacji Rosyjskiej sprzed 2 lat na Ukrainę skłania nas do podjęcia głębszej refleksji, namysłu na temat nie tylko przeszłości, ale także teraźniejszości i przyszłości i państwa ukraińskiego, i Rosji, i Europy. Ja podchodzę czy analizuję ten konflikt w sposób wieloaspektowy, a mianowicie po pierwsze ten heroizm państwa ukraińskiego i społeczeństwa ukraińskiego związany w pierwszej fazie tego konfliktu związany był z tym, że Ukraina broniła swojej niepodległości i jak sądzę uczyniła to z sukcesem. Natomiast w obecnej fazie tego konfliktu Ukraina cały czas walczy o zachowanie integralności terytorialnej swojego państwa, która w przyszłości miałaby jej pozwolić na to, aby w sposób podmiotowy i suwerenny realizować swoją politykę i swoje interesy i wewnątrz, w ramach polityki wewnętrznej, przede wszystkim w środowisku międzynarodowym, czyli w stosunkach międzynarodowych.
Na ile optykę zmienił czas? Pana optykę, pana spojrzenia na ten konflikt?
Ja cały czas podchodzę do tego konfliktu w sposób, powiedziałbym, taki konsekwentny. To znaczy, dla mnie również ten konflikt charakteryzuje się tym drugim aspektem, to znaczy, powiedziałbym tak, bez zbędnej emfazy, związany jest z aspektem aksjologicznym, a mianowicie to jest również konflikt toczony o określone wartości. Wartości polityczne, takie jak wolność, takie jak prawa człowieka, jak demokracja, jak prawo do samostanowienia, jak prawo do wyboru ścieżki własnego rozwoju politycznego, ustrojowego, jak prawo do zawierania sojuszy międzynarodowych. Myślę tutaj oczywiście o Ukrainie. Wszystkie te wartości, notabene, o które walczy dzisiaj Ukraina, zapisane są w jej konstytucji, w traktatach międzynarodowych, których stroną jest państwo ukraińskie. Z drugiej strony mamy Federację Rosyjską, która niestety preferuje i w polityce wewnętrznej, i w stosunkach międzynarodowych zupełnie odmienny system wartości, także tych wartości politycznych, bo tutaj mamy do czynienia z tą dychotomią, z tym podziałem na Rosję preferującą polityczny autorytaryzm i z drugiej strony Ukrainę, której bliżej jest do liberalnych wartości państw demokratycznych, państw obszaru Europy czy obszaru transatlantyckiego.
Europejska Rada Stosunków Zagranicznych przeprowadziła badania sondażowe, z których wynika, że mieszkańcy Unii Europejskiej wątpią w zwycięstwo Kijowa. Jedynie co 10 pytany wierzy w triumf nad Rosją. Czy jest to też sygnał, pana zdaniem, że Europejczycy, kolokwialnie mówiąc, nie nakręceni sukcesami Ukrainy, zaczynają się od niej dystansować, jakby pocieszając się, że to piekło jest nie tutaj, nie w tym miejscu, że oni są w NATO, a Ukraińcy nie?
Nie jestem zwolennikiem badania metodami badania opinii publicznej, nastawienia społeczeństwa do konfliktu zbrojnego, dlatego że to nastawienie zawsze podlega określonym wpływom, czy wpływom określonych czynników, bardzo często mamy do czynienia ze zjawiskiem fluktuacji nastrojów społecznych, chociażby z tego powodu, że każdy z nas w sposób subiektywny odbiera to tak zwane poczucie zagrożenia. Inaczej wyglądałby stosunek społeczeństwa, czy wyglądał stosunek społeczeństwa europejskiego czy światowego rok temu, kiedy Ukraina skutecznie broniła właśnie swojego terytorium. Notabene warto powiedzieć, że w obecnej fazie tego konfliktu w zasadzie Ukraina odzyska 50% terytorium zajętego jeszcze 2 lata temu przez Federację Rosyjską, więc nie ma tutaj podstaw do jakiegokolwiek defetyzmu, pomimo tego, że on jest deklarowany, a sądzę, że jest deklarowany ze względu na to, że mamy do czynienia z tym zjawiskiem war fatigue, czyli zmęczeniem wojną. Tak? Po drugie, proszę pamiętać, że jednak opinia publiczna kształtowana jest przez różne sposoby, no powiem brutalnie, manipulacji czy propagandy.
Dlatego, bo wpływa na decyzje polityków.
Niestety tak. Natomiast rolą mężów stanu, rolą polityków jest tłumaczenie społeczeństwu i mówienie prawdy, to znaczy mówienie, w jakiej fazie tego konfliktu jesteśmy, jak ten konflikt będzie się w przyszłości rozwijał, jak będzie wyglądała jego dynamika, a ja, jeśli chodzi o mój indywidualny stosunek do tego konfliktu, jestem ciągle, powiedziałbym, takim niepoprawnym optymistą.
A to miło słyszeć. Czy Europa staje przed wyzwaniami, które mogą przetestować artykuł 5 Paktu Północnoatlantyckiego?
Na pewno Europa, jeśli chodzi o obecne relacje z Federacją Rosyjską, już podlega presji ze strony Federacji Rosyjskiej, presji poniżej artykułu 5. Stąd też bardzo często używamy w tym dyskursie publicznym określenia, że Rosja prowadzi z NATO wojnę hybrydową. Co zaś się tyczy artykułu 5, to mam wrażenie, że częstotliwość powoływania się na ten artykuł nie tylko w Polsce, ale także na przykład przez prezydenta Bidena sugeruje, że NATO jest gotowe działać w ramach artykułu 5, ale tu ważne zastrzeżenie, nie powinniśmy mitologizować artykułu 5, bo proszę pamiętać, że
on nie zadziała z automatu.
Nie zadziała z automatu. Przede wszystkim dlatego, że potrzebna jest wola polityczna i no, istnieje potrzeba wypełnienia artykułu 5 politycznie, militarnie i operacyjnie. I to może być bardzo skomplikowany proces polityczny.
Pan z optymizmem patrzy na świat. Agencja Bloomberg, największa, najmocniejsza agencja informacyjna na świecie, twierdzi i zauważa pesymizm, wątpliwości co do roli USA w obronie USA w nastrojach uczestników monachijskiej konferencji bezpieczeństwa, która odbyła się kilka dni temu. Europa nie ma pomysłu na to, jak obronić się przed Rosją. Bez Ameryki nie da rady.
No, jeśli chodzi o konferencję w Monachium, byłem troszeczkę zażenowany tym, że tak bardzo na uczestników tej komisji zadziałały słowa byłego prezydenta Trumpa, stąd może taki pesymizm czy defetyzm wśród prelegentów. Bardzo żałuję, że tak często nie powoływali się na słowa urzędującego prezydenta i chociażby na wystąpienie pani wiceprezydent Kamali Harris, którzy potwierdzili, że...
A jak pan sądzi, z czego to wynika, że się nie powoływali na Bidena, a powoływali się na Trumpa?
No, myślę, że prezydent Trump ma taką niestety moc oddziaływania w tym negatywnym słowa znaczeniu i na opinię publiczną, i na część polityków, że są skłonni uwierzyć bardziej kandydatowi na prezydenta, aniżeli urzędującemu prezydentowi, no to jest swoisty paradoks. Natomiast...
No przyjmujemy najgorsze scenariusze. Może się stać, że jeśli Donald Trump dojdzie do władzy, no to udział Ameryki w sojuszu północnoatlantyckim stanie się pod znakiem zapytania. Niekoniecznie tak musi być, no ale może się tak stać.
No i tutaj dochodzimy do fundamentalnej kwestii pytania o wiarygodność Stanów Zjednoczonych Ameryki, o jakość przywództwa politycznego w tym państwie. Trump, kwestionując uczestnictwo Ameryki w NATO, tak, czy kwestionując sojusze, które gwarantuje Ameryka innym państwom Paktu Północnoatlantyckiego, tak naprawdę kwestionuje to przywództwo amerykańskie w świecie. To jest bardzo zła informacja dla właśnie sojuszników Ameryki, takich jak Polska, ale także dla takich państw, które są zaniepokojone na przykład wzrostem Chin, jak Korea Południowa, jak Japonia, jak Australia. Więc wydaje mi się, że no były prezydent Trump powinien bardziej powściągać swój ten temperament polityczny. Natomiast jeśli chodzi o to pytanie, czy Europa poradzi sobie bez Stanów Zjednoczonych, No, na tym polega specyfika sojuszu transatlantyckiego, że Ameryka, mówiąc tak metaforycznie, dysponuje tym tak zwanym hard power, czyli twardą siłą, Europa soft power, czyli miękką siłą, i mam wrażenie, że się doskonale w tym uzupełniają. W obecnej fazie, i to też warto podkreślić, Europa en masse, czyli Unia Europejska jako całość i poszczególne państwa europejskie, ale także państwa pozaunijne, takie jak Szwajcaria, Norwegia, zadeklarowały chęć przekazania pomocy finansowej Ukrainie w wysokości 157 miliardów euro. Ameryka, jak dotychczas, przekazała połowę mniej. Więc jak już jesteśmy tacy krytyczni i sceptyczni do Europy, no to pamiętajmy, że Ameryka ma tutaj trochę do nadrobienia.
No tak, tylko że Europa obiecuje pomoc, daje pieniądze na broń, która ma być kupowana w Stanach Zjednoczonych, tak, a tej broni nie ma. No i Ukraińcy narzekają, rozpaczają więc, że sytuacja staje się coraz bardziej dramatyczna na froncie.
No i najwyższy czas to zmienić, czyli czekamy na pozytywną decyzję Izby Reprezentantów o pomocy, dalszej pomocy Stanów Zjednoczonych Ukrainie.
Wracam jeszcze do badania Europejskiej Rady Stosunków Zagranicznych. Wynika z niego, że w zwycięstwo Ukrainy najbardziej wierzą Szwedzi, Polacy i Portugalczycy. Jak pan to odczytuje? No bo jednocześnie też trzeba tutaj powiedzieć, połowa badanych Polaków twierdzi, to już w innym sondażu, że wojna obejmie Polskę.
Jeśli chodzi o Szwedów i Polaków, myślę, że decydujące jest doświadczenie historyczne. Znaczy, oba państwa prowadziły historycznie rzecz ujmując wiele konfliktów zbrojnych z Rosją. I co więcej, były to konflikty zwycięskie, także mamy to doświadczenie historyczne rywalizacji z Rosją. Po drugie, pamiętajmy o bliskości geograficznej, geopolitycznej Polski i Szwecji. Dla nas, jeśli chodzi o percepcję zagrożenia ze strony Rosji, jest zupełnie inna, aniżeli w przypadku państw południowych. Jeśli chodzi o Portugalczyków, no to myślę, że również podchodzą sceptycznie do takiej wizji rozwoju potęgi Rosji od Władywostoku aż po Lizbonę, więc być może tym się kierują.
A jak odczytać wiarę Polaków w zwycięstwo Ukrainy w świetle rolniczych protestów, blokowania dróg, także haseł, nie ukrywajmy to, antyukraińskich?
Myślę, że te dwie kwestie należy traktować rozłącznie. To znaczy, rolą państwa polskiego jest zabezpieczyć interesy ekonomiczne tej specyficznej grupy społecznej i zawodowej, jaką są polscy rolnicy. Z drugiej strony pamiętajmy o zagrożeniu bezpieczeństwa zewnętrznego państwa, jaki generuje ten konflikt, więc rolą polskich elit politycznych, rolą przywództwa politycznego w Polsce jest znalezienie równowagi pomiędzy bezpieczeństwem zewnętrznym państwa i bezpieczeństwem ekonomicznym tej konkretnej grupy społecznej.
Jak pan patrzy na ten protest? Pana zdaniem rolnicy zostali zmanipulowani przez polityków, choćby także być może rosyjską agenturę?
Nie chciałbym używać takiego sformułowania, że rolnicy zostali zmanipulowani przez polityków, bo to by znaczyło, że politycy działają wbrew interesom społeczeństwa polskiego. Natomiast obawiam się, że oczywiście propaganda rosyjska, zresztą już to czyni, wykorzystuje ten konflikt propagandowo, ale bardzo, bardzo mądrze zareagował prezydent Zełenski, który wezwał polskiego premiera wręcz o spotkanie na granicy po to, żeby ten konflikt jak najszybciej rozwiązać i zażegnać.
To spotkanie odbędzie się za miesiąc?
Mam nadzieję, że jak najszybciej, bo no, trwanie tego konfliktu aż miesiąc, tak, zupełnie też przywołując tutaj badania opinii publicznej, zupełnie zniszczy nastroje społeczne po obu stronach granicy, tym bardziej, że sceptycyzm społeczeństwa polskiego wobec Ukrainy wzrasta i vice versa. Ostatnie badania opinii publicznej na Ukrainie wskazują, że również Ukraińcy stają się coraz bardziej krytyczni, jeśli chodzi o Polskę i polskie społeczeństwo.
Powiedział pan, że wierzy pan w zwycięstwo Ukrainy. Jak rysuje go pańska wyobraźnia?
Po pierwsze, jestem z pokolenia, które pamięta czasy PRL-u i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Więc pamiętam, że 50 lat temu niewyobrażalna była perspektywa 91 roku, czyli upadku Związku Sowieckiego. Ale jednak to się stało, a rok 91 w literaturze określa się mianem Annus Mirabilis, tak, czyli roku cudów. Jeśli upadł Związek Sowiecki, to nie ma powodu, żeby nie wierzyć w to, że dojdzie do transformacji wewnętrznej Federacji Rosyjskiej i że w przyszłości zakończymy erę Putina i upadnie system putinizmu i Rosja, mam nadzieję, wejdzie na ścieżkę wolnościową. Nie wiem, czy demokratyczną, ale przynajmniej wolnościową. Ja też jestem z pokolenia polskiego papieża i pamiętam jego słowa non abiate paura, czyli nie lękajcie się wtedy, jak wypowiadał te słowa. To był okres zimnej wojny i wielu wskazywało, że polski papież to jest taki niepoprawny romantyk i nawet podżegacz wojenny w ten sposób podchodząc do, w okresie zimnej wojny, w okresie komunizmu, do tej ówczesnej sytuacji i w Polsce, i na świecie. Okazało się w 91 roku, że papież był nie tyle niepoprawnym optymistą, co realistą i wręcz te słowa określano mianem słów proroczych. Więc na te słowa notabene też powoływał się prezydent Biden, który był w Polsce, więc nie traćmy wiary, mobilizujmy się, myślę tutaj o Stanach Zjednoczonych i o Europie, pomagajmy nieustannie Ukrainie, zachowajmy tak zwaną strategiczną cierpliwość, bo konflikty mają to do siebie, że nie rozstrzygają się w pierwszym czy w drugim roku ich trwania. No i mam nadzieję, że w przyszłości Ukraina zwycięska, Ukraina stanie się takim modelem rozwojowym także dla Federacji Rosyjskiej i że te pierwsze ruchy wolnościowe, te impulsy wolnościowe w przyszłości zaowocują w ten sposób, że Rosja się również zmieni.
Już krótko na koniec, bardzo krótko ostatnie pytanie. Kiedy ten cud pana zdaniem się wydarzy?
Oj, nie jestem prorokiem, nie mam takich zdolności profetycznych. Nie potrafię na to odpowiedzieć. Na to będzie miało wpływ wiele czynników. Chociażby ten pierwszy z brzegu, czyli pomoc amerykańska, na którą czekamy dla Ukrainy.
Czekamy zatem na ten cud. Będzie on również naszym zwycięstwem. Dziękuję pięknie. Doktor Tomasz Olejarz, politolog, nauczyciel akademicki, był moim i Państwa gościem.
Dziękuję uprzejmie.